Dzisiaj czas na kolejną niezwykłą księgę, niezwykłą historię ze Słowa Bożego, Księgę Estery. Księga, która liczy tylko 10 rozdziałów. Ale historia tej księgi jest tak niezwykła, że po dziś dzień w Izraelu każdego roku świętuje się niezwykłe święto, święto radości, święto Purim, o którym troszkę powiem później. Zobaczycie też dlaczego tak jest. W tym dniu, kiedy jest to święto, tą księgę czyta się rano i wieczorem. Całe 10 rozdziałów, przypominając niezwykłą historię, jaką Bóg zaplanował i wykonał w swoim planie dla narodu wybranego. Wszystko dzieje się daleko od Jerozolimy. Był to czas, kiedy rządził na świecie król Achaszwerosz. Tak miał na imię. Cokolwiek to znaczy. Był wielkim królem, potężnym królem. Wyobraźcie, Słowo Boże mówi, że rządził, to jest niemalże, można powiedzieć, pół świata, od Indii do Etiopii. Gigantyczny obszar, gigantyczna władza, potężny król, 127 prowincji. I jest napisane, że w trzecim roku swojego panowania, no bo cóż król miał lepszego do roboty, zrobił kolejną ucztę. I tak sobie ucztowali, uważajcie, przez 180 dni. Tak, po prostu takie małe przyjęcie rodzinne. Zaprosił wszystkich dostojników ze wszystkich prowincji, dworzan, dowódców wojskowych, absolutnie wszystkich, ponieważ miał taki kaprys i chciał się pochwalić swoją wielkością, władzą. Było się czym chwalić, to prawda. Przy tak potężnym obszarze był niezwykłym, wielkim królem. I pokazywał ogrom swojego bogactwa i tego wszystkiego, czego się w życiu dorobił. W tej historii, w tych historiach jest wiele fajnych Bożych zasad. Jedna z nich napisana jest, że kiedy ucztowali, kiedy świetnie się bawili, jak przystało na wielkiego, bogatego króla, w piwnicach królewskich wina było pod dostatkiem. Ale nikogo do picia nie zmuszano. Takie było polecenie króla. Prawda, że piękne? To jest pierwsza zasada. Będą ważniejsze, ale pomyślałem sobie, powiem wam, bo wiele się zmienia na świecie, a nawet w tamtych czasach wiedziano i miano umiar w różnych rzeczach. I kiedy król świętował i bawił się świetnie ze swoimi gośćmi, było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, mówił, teraz przyszedł czas na to, żeby pokazać wam królową. Królową, która miała na imię Waszti. Jest napisane, że królowa była przepięknej urody. I król posłał posłańców, ponieważ królestwo było gigantyczne i wielkie, ona mieszkała w oddzielnym pałacu i poprosił, żeby królowa zaszczyciła ich swoją obecnością. No i pojawił się problem, ponieważ królowa nie przyjęła zaproszenia, odrzuciła króla i jego zaproszenie i nie przyszła. Gdyby byli na konferencji dla małżonków Alma, nie doszłoby do tej tragedii. Niestety nie byli. To była rzeczywiście jakaś małżeńska awantura i do tego stopnia się pokłócili ze sobą, że królowa rzeczywiście zrobiła rzecz niezwykłą. W obecności tych wszystkich zaproszonych gości odmówić królowi, to było naprawdę... Czy to było bohaterstwo, czy głupota, tego nie wiem. Konsekwencją tej decyzji jest to, że król potwornie się rozgniewał. Potwornie się rozgniewał, wziął wszystkich swoich mądrych zarządców i pyta ich, co według prawa ja, król, powinienem zrobić z taką królową, która odmówiła mi przyjścia w tak ważnym miejscu. I doradcy króla powiedzieli, że niestety nie ma innej możliwości, jak należy odebrać godność królowej. Po prostu przestanie być królową, a jej miejsce zastąpi zupełnie ktoś inny. I kiedy gniew króla ustał, rzeczywiście tak się stało, doradcy króla poradzili królowi, aby poszukano we wszystkich prowincjach pięknych panien urodziwych do tego, aby król wybrał sobie żonę. I tu zaczyna się nasza historia. Przeczytam wam pierwszy fragment. To jest rozdział drugi. Był na zamku w Suzie pewien Żyd, Mordochaj, z plemienia Beniamina, uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu razem z królem Jechoniaszem, którego uprowadził Nebukadnesar, król babiloński. Był on opiekunem Hadesy, to jest Estery, córki swojego stryja. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy usłyszano o zarządzeniu króla i zgromadzono wiele panien w zamku w Suzie pod opieką Hegaja, została też zabrana Estera do pałacu królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się Estera i zyskała u niego względy, to też od razu kazał dostarczyć należne jej stroje, kosmetyki, przydział i dał jej 7 dziewcząt z pałacu królewskiego i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu dla kobiet. Lecz Estera nie ujawniała swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to czynić. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. Oto piękna, biedna dziewczyna, której, jak czytamy, zmarli rodzice, czyli była również sierotą, dostaje się do zamku królewskiego. W dalszej części tego opisu jest fragment wyłącznie dla dorosłych. Są i takie fragmenty w Słowie Bożym. A mianowicie, tak niestety było za tamtych czasów. Król spośród dziesiątek, a może nawet setek kobiet, które mu dostarczano, jest napisane, że przez 12 miesięcy te kobiety były pielęgnowane, to były najlepsze spa na świecie. 12 miesięcy były namaszczane olejkami mirowymi, różnymi balsamami, kosmetykami itd., itd. I kiedy kobieta była gotowa, szła do króla na noc i albo się królowi podobała, albo nie. Jak myślicie, czy ktoś Esterę pytał o zdanie? Jest to niezwykła sytuacja, bo chcę o tym troszkę opowiedzieć, bo to jest tak jak w naszym życiu. Zdarzyło się tak, że rzeczywiście, kiedy przyszedł czas na Esterę, ona poszła do króla, jest napisane, że król pokochał Esterę bardziej niż inne kobiety i to był ten moment, kiedy uczynił ją królową za Waszti. Włożył na jej głowę diadem królewski i ona od tego momentu była królową. Niezwykła rzecz. Czy któraś z was, młodych, pięknych kobiet tutaj, może ma taki plan na życie? Dziewczyny, najlepsze spa na świecie. Kosmetyki, wygody, komfort. Myślę, a lubię tak czasami patrzeć za róg wersetów i tego, co tu jest napisane, że Estera przeżywała trudny czas. Nie dość, że była sierotą. Z dala od swojego narodu, z dala od miejsca, gdzie się urodziła, znajduje się na zamku królewskim. Myślę, że my czasami, może patrząc na gwiazdy polskiego ekranu czy Hollywoodu, też nam się wydaje, że chcielibyśmy tam być. Co za życie. Ale wydaje mi się, że Estera chciała mieć męża, dom, dzieci, być kochaną, a nie być jedną z dziesiątek czy setek kobiet króla. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiecie, to jest tak, że czasami w życiu jesteśmy w sytuacjach, których zupełnie nie rozumiemy. Czasami w życiu tak się układa, że jesteśmy w miejscu, w którym nie chcielibyśmy być. I czasami jest tak, że stoimy przed Bogiem i mówimy, Boże, dlaczego tak jest? Może Estera płakała po nocach i mówiła, ale przecież ja nie chcę być królową. Potem jest kolejny ważny bohater naszej historii, to jest Mordochaj. Przeczytam wam krótki fragment z drugiego rozdziału, który mówi o tym, że Mordochaj był w orszaku królewskim. Dwaj eunuchowie królewscy wpadli w gniew, szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i on podał ją królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Sprawę zbadano, kolejna dobra zasada, i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu ich powieszono na szubienicy i zapisano to, to jest ważne, w obecności króla w Księdze Dziejów Królewskich. Na chwilkę powiem o Mordochaju. Jest w niewoli, ale w swojej pracy jest wzorowym dworzaninem. Wykonuje wszystko, co należy wykonywać. Podobnie jak często może my w naszej pracy, ponieważ wierzymy w Boga, kierujemy się Bożymi zasadami. Odkrył niezwykłą rzecz. Powiedział o tym królowi. Uratował króla i całe królestwo. Ale w następnym wersecie, nie widzieć dlaczego, czytamy, że król Achaszwerosz wyróżnił niejakiego kolejnego bohatera naszej historii, Hamana. I dał mu wielkie odznaczenia i kazał się kłaniać innym poddanym w pałacu i tak dalej, i tak dalej. Ile razy jest tak, że pracując uczciwie w swojej pracy robisz wszystko, co należy, a twój szef, twój król wyróżnia faceta z następnego działu, który do tego wszystkiego jeszcze bardzo cię nie lubi. Mordochaj, myślę, że miał pełne prawo do tego, żeby powiedzieć: Boże, czy ty nie widzisz tej sytuacji? Przecież to ja pracuję, robię, staram się, jestem dobrym, przykładnym człowiekiem. Dlaczego akurat on? I kiedy król nakazał kłaniać się Hamanowi, Mordochaj tego nie robił, nie klękał przed nim. Z tego powodu, że był Żydem i wiedział, że nie należy takich rzeczy robić. Miał swoje prawa, miał swoje zasady. Chcę jeszcze wrócić do chwilkę do tych dwóch historii, dziwnych historii naszego życia, twojego i mojego, ponieważ w tych historii wybija się jedna bardzo ważna rzecz. Pytanie pod tytułem: jak żyć? Jak żyć w sytuacjach, których nie rozumiemy? Jak żyć w często historiach naszego życia, których nie rozumiemy? Estery nikt nie pytał, czy chce być królową. Po prostu ją zabrano i poszła. Mordochaj się starał, pracował, robił wszystko, co należy, a wyróżniono zupełnie kogoś innego. I to jeszcze kogoś, kto go bardzo nie lubi. Kiedy się przygotowywałem i kiedy czytałem, sam to przeżywam, dlatego że często jesteśmy w takich sytuacjach, często jestem w takich sytuacjach. Jest pytanie, jak żyć? Jak żyć w tego typu sytuacjach życiowych, które nam się przytrafiają? Jak żyć bez miłości? Jak żyć bez marzeń, które mam? Czasami droga życiowa idzie w zupełnie inną stronę. Jak żyć bez męża? Jak żyć bez żony, która odchodzi zbyt szybko? Jak żyć bez rodziców, którzy umierają tak wcześnie? Jak żyć bez pracy, ci z nas, którzy nie mają pracy, bo mają problemy z pracą? Jak żyć bez mieszkania, bez własnego konta, ci z nas, którzy nie mają gdzie mieszkać? Jak żyć? Niezwykłe jest to, że każdy z nas ma taką samą księgę swojego życia. O, gdyby tak Estera z Mordochajem mogła przeczytać następny rozdział. Zaraz do tego dojdziemy, tam są niezwykłe rzeczy w ich życiu. Ale w tym momencie, tu i teraz, jest źle, jest bardzo źle. Nie widać przyszłości ani niczego, co jest dobre z tej sytuacji. Nie rozumiem Boga, dlaczego tak czynisz, dlaczego tak robisz. Prosiłem cię zupełnie o coś innego. Jestem w miejscu, w którym nie chcę być. Jak żyć? Jak sobie z tym wszystkim radzić? Gdyby tylko można było gdzieś kupić taką książkę, historię mojego życia, historię twojego życia, byłyby to bestsellery. O jakże bym chciał często w moim życiu przeczytać następny rozdział i wiedzieć, co będzie za 2, 3, 4 tygodnie, 5, może rok, może 10 lat. Ponieważ ta historia kończy się niezwykle pięknie, ale czas, w którym byli tu i teraz, był absolutnie trudny i dla niej, i dla niego. I to jeszcze nie koniec ich problemów, zaraz o tym powiemy. Naszą odpowiedzialnością jest zapisywać te karty naszej historii tu i teraz. To, że tego nie rozumiemy, co dzisiaj się dzieje w twoim, moim życiu, odpowiedź jest bardzo prosta, bo najproste rzeczy są najtrudniejsze. Dzisiaj, tu i teraz ufaj Bogu i nie trać wiary. Mimo tego, że nie rozumiesz miejsca, w którym jesteś, ufaj Bogu i nie trać wiary. Tak samo jak oni, tak samo jak Estera, jak Mordochaj, jak Abraham, jak Mojżesz, jak Józef. Pamiętacie niezwykłą historię życia? Jak wielu bohaterów współczesnych i dawnych. Tu i teraz naszą odpowiedzialnością jest zapisać tą księgę życia twojego i mojego do dnia dzisiejszego, tak aby ona była godna Ewangelii Chrystusowej, tak aby nasze życie było godne tego, że nazywamy się zbawionymi grzesznikami. Mimo tego, że jest tak ciężko czasami, to jest najpiękniejsza droga, w której możesz być, dlatego że Bóg nigdy nikogo nie opuścił, Bóg nigdy nikogo nie zostawił. Wielkim wyzwaniem dla każdego z nas jest właśnie żyć tak. I to dzisiaj jest wyzwanie dla każdego z nas. Jak dzisiaj zapiszesz niedzielę, kolejny dzień twojego życia? Jakie dzisiaj podejmiesz decyzje? Co będziesz miał w sercu? Nigdy nie traćmy nadziei i wiary, mimo tego, że nie rozumiemy sytuacji, gdyż Bóg jest wiernym Bogiem. I to nie był koniec ich niestety problemów życiowych, przez które przechodzili, ponieważ Haman znienawidził Mordochaja do tego stopnia, po prostu, że postanowił wykończyć cały naród wszystkich Żydów, gdziekolwiek byli. Dlatego, że mu się nie kłaniał. Dlatego, że nie oddawał mu pokłonu, tak jak król nakazał. Poszedł do króla, bo miał do niego dostęp. I czytamy w ten sposób. Wtedy rzekł Haman do króla Achaszwerosza. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają oni praw królewskich, to też nie jest rzeczą korzystną dla króla takich pozostawić. Jeśli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzanie, że mają być wytępieni. A wtedy ja odważę 10 tysięcy talentów srebra do rąk wykonawców, aby wnieśli je do skarbca królewskiego. Wtedy król zdjął sygnet ze swojego palca i dał Hamanowi, wrogowi Żydów, i rzekł król do Hamana: tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co uznasz za dobre. I wysłano ten list przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety jednego dnia, mianowicie 13 dnia miesiąca Adar, a mienie ich należy zagrabić. Nie wiem, jakiego przykładu użyć, żebyście sobie wyobrazili sytuację, w jakiej do tego wszystkiego jeszcze się znaleźli. Gdyby jakimś dekretem Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Szukam przykładu, żebyście zrozumieli, co się wydarzyło. To był dekret królewski. Oglądacie dzisiaj rano w telewizji, że postanowiono, że za miesiąc każdy z nas zginie. Od dziecka, kobiety, mężczyzny, od małego do starego, wszyscy zginiemy. Wydano polecenie, jesteśmy w stanie wojny. A wróg jest tak potężny, że nawet nie ma sensu podejmować jakiejkolwiek walki. Bo potęga, która podjęła decyzję o tym, żeby nas wykończyć, jest tak wielka, że jedyne, co możemy, to przyjść przed Boże oblicze i prosić Go o łaskę. Wyobraźcie sobie, co się wydarzyło. I kiedy Mordochaj się o tym wszystkim dowiedział, jest napisane, że rozdarł swoje szaty, ubrał wór, posypał głowę popiołem i poszedł przed bramę królewską. Tam nie wolno było chodzić w takim ubraniu. I po prostu wył przed Bogiem, płakał, krzyczał, jest napisane. Mówił, Boże, ratuj nas. To jeszcze bardziej rozwścieczyło Hamana. I kiedy dowiedziała się o tym Estera, posłała szybko jednego z eunuchów do niego i mówi, Mordochaj, nie możesz tego robić, za chwilkę cię zabiją. Ubierz się, dała mu ciuchy. On powiedział, że absolutnie nic podobnego nie zrobi. Przekazał jej wszystko, jakie jest zarządzenie i że wszyscy zginiemy za chwilę. To jest tylko kwestia iluś tam dni. Estera i wszyscy, którzy się o tym dowiedzieli, co jest oczywiste, płakali przed Bogiem. Powiedzieli, to koniec. Żeby nam tu uzmysłowić, co wam powiedzieć, Polska przestaje istnieć. Gumeczką wymazujemy, nie ma w tej części Europy takiego kraju, takiego narodu, nie ma nic. Ktoś postanowił i zdobył na to zgodę najwyższych władz wytępić wszystkich ludzi, wytępić wszystkich Żydów. Niezwykła jest postawa Mordochaja w tym wszystkim. Kiedy rozmawia z Esterą, mówi Estera, ty musisz iść do króla. A Estera mówi, ale Mordochaj, ja nie mogę iść, to jest wbrew prawu. Nie można sobie do króla tak po prostu wejść. Jakże niezwykły mąż Boży. Mordochaj mówi, Estera, zrozum, jeśli ty będziesz milczeć, ja wierzę w to, to jest 14 werset, że ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca. Jeśli ty tego nie zrobisz, ja wierzę, że Bóg to zrobi. Kolejny niezwykły obraz. Pomyślałem sobie, jak to jest możliwe w obliczu tak niesamowitej, tragicznej, trudnej sytuacji mieć wiarę w to, że Bóg mnie uratuje. Nie było szans na to, żeby przetrwać, żeby przeżyć. I wtedy on mówi do Estery, Estera, może właśnie po to Bóg ustanowił cię królową. Kolejna niezwykła rzecz. Estera nie powiedziała, dobra, okej, pójdę. Ale czytamy, Mordochaj, zbierz wszystkich Żydów i wszyscy będziemy pościć 3 dni, dniem i nocą. Nie będziemy nic jeść, nie będziemy nic pić. Tak? Będziemy się modlić i prosić Boga o łaskę. I pójdę do króla i cytuję, chociaż to wbrew prawu pójdę. Jeśli mam zginąć, to zginę. Kolejna wymarzona historia dla każdej młodej dziewczyny. Nie dość, że sierota, nie dość, że ją przenieśli do króla. Wszystko jest inaczej, niż sobie wymarzyła w życiu. To jeszcze teraz musi zaryzykować własnym życiem. Kiedy o tym myślałem, słuchajcie, naprawdę nie było żartów. W tych wersetach dalej czytam, że każdy, kto wszedł na dziedziniec królewski, bez jego zgody ścinano mu głowę. Za jakimiś wyjątkami, które pamięta historia, że można było wejść do króla ze spuszczoną głową, nie patrząc na nikogo, czekało się tylko, czy się głowa potoczy, czy nie. I jeżeli się król odezwał, wyciągnął swoje berło, byłeś ocalony. Wyobrażam sobie, co ta dziewczyna czuła, kiedy poszła przed oblicze króla prosić o łaskę. Może te 3 sekundy, kiedy stała ze spuszczoną głową na dziedzińcu królewskim, myślę, że to była cała wieczność. Serce jej waliło, pewnie się bała, tak jak i my boimy się wiele razy w sytuacjach, przez które przechodzimy w naszym życiu. Ale wierna Bogu, posłuszna, pokornie, po tym poście całego narodu i swoim własnym poszła do króla. Jakaż radość, kiedy usłyszała, witaj królowo, w czym mogę ci pomóc? Myślę, że powietrze z niej zeszło. Mówi o królu. Dziękuję Ci, jeśli znalazłam łaskę w Twoich oczach, w czym mogę Ci pomóc? Ester, mówię, chciałam Cię zaprosić na ucztę, którą przyrządziłam, specjalnie dla Ciebie. I gdybyś mógł jeszcze wziąć ze sobą największego dostojnika swojego Hamana. Królowo, cudownie, oczywiście, pójdę na ucztę. I tak się stało. Poszli na ucztę. Ucztowali, świętowali, kiedy dobrze się bawili. Król po raz kolejny pyta, Ester, ale co Cię sprowadza? Jak mogę Ci pomóc? Nie do końca tego rozumiem. Ale ona mówi, królu, jeśli znalazłam łaskę w Twoich oczach, przyjdź jeszcze jutro, proszę Cię, na ucztę. Ja Wam mogę powiedzieć, że tego nie rozumiem, dlatego, że nie czytałem następnych rozdziałów, bo w następnych rozdziałach już wiem, dlaczego tak jest. Wracam dlatego do tego, bo tak jest czasami w naszym życiu. Bóg wiedział, ale kiedy się to czyta, nie wiedziałem dlaczego. Co za pomysł? Przecież już miała go na... Mogę poprosić, tak? Nie. Wiem dlaczego. Zaprosiła po raz kolejny na ucztę. I tu zaczyna się nasza historia dalej. Po tej uczcie Haman wrócił do domu. Zebrał wszystkich swoich, całą swoją rodzinę i przepełniony pychą i nie wiem wszystkim, co tylko w nim było, chwalił się i mówił, król tylko mnie zaprosił na ucztę do królowej. Mówi, tylko mnie się kłaniają, jestem silny, bogaty, wszystko mogę. Dopiąłem swego. Ale czytamy, mówi, ale nic mi nie cieszy, dopóki widzę tego Żyda Mordochaja, który przysiaduje w bramie. I wtedy na tej imprezie domowej wymyślili sobie, zrób szubienicę. Zrób szubienicę, jutro pójdziesz na kolejną ucztę, powiedz królowi, żeby go po prostu powiesił. Przecież król cię wysłucha. Skoro taką rzecz ci załatwił, to co z Mordochajem sobie nie poradzisz? Mówi, świetny pomysł. Wybudowali szubienicę. I to jest następny rozdział i następna kartka twojego i mojego życia. I bardzo dziwne, przypadkowo, w cudzysłowie, król tej nocy spać nie może. Akurat tej nocy nie może bidula zasnąć. I z tych nudów czytamy, kazał sobie otworzyć księgi królewskie. Jest ten tekst, już wam go czytam. Posłuchajcie. Tej nocy król nie mógł spać i kazał sobie przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich czytano królowi. Był tam zapisek, że niejaki Mordochaj doniósł na dwóch eunuchów królewskich, którzy przygotowywali zamach na króla Achaszwerosza. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi? I odpowiedzieli dworzanie króla, nic mu za to nie przyznano. Król zapytał, a kto jest na dziedzińcu? A właśnie Haman wszedł na zewnętrzny dziedziniec Pałacu Królewskiego, aby podsunąć królowi pomysł powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował. I kiedy Haman wchodzi do króla ze swoim nowym pomysłem, król pyta, Hamanie, co trzeba zrobić, jeśli ja, król, chcę kogoś wyróżnić? Co trzeba zrobić? Wtedy Haman powiedział, w końcu. Tyle razy się mogłeś domyśleć, żeby mnie wyróżnić przecież. I wiecie, w tej swojej pysze wymyśla wszystko. Mówi, królu, jeśli chcesz kogoś wyróżnić, to szatę królewską, rumaka, konia, trzeba go wozić po całym królestwie, dać mu diadem królewski i wymyśla wszystko. Jest. Ale ta sytuacja nie kończy się happy endem. Król mówi, naprawdę to wszystko trzeba zrobić? Mówi, tak. Mówi, Haman, weź to wszystko i zanieś to i uczyń to Mordochajowi. Do tego wszystkiego jeszcze czytam niezwykłą rzecz. Król mówi, tylko nie zapomnij o niczym, co mi przed chwilką powiedziałeś. To jest kolejna Boża zasada, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Kiedy jesteś w sytuacji życiowej, gdzie wydajesz się zgnębiony, przytłumiony, naprawdę czasami powalony, pamiętaj, że Bóg daje pokornym łaskę, a pysznym się przeciwstawia. No nie była to dobra wiadomość. Niestety musiał uczynić wszystko tak, jak król nakazał. No i spotkali się na uczcie wieczornej. I po raz kolejny, kiedy już dobrze się bawili, król zapytał królowej Estery, jak mogę ci pomóc? Jaka jest prośba twoja, królowo? I ona mówi, królu, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach i uznanie, wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby zawracać głowę królowi. Na to król Achaszwerosz zapytał ją, królowo, a kto to taki? Kto powziął taki zamysł? Estera mówi, królu, ciemiężycielem i wrogiem Żydów jest Haman, ten zły człowiek. Król wpadł we wściekłość. Jest napisane, że wyszedł do ogrodu, nie mógł powstrzymać nerwów i emocji. I kiedy wrócił do pokoju, jest napisane, że Haman prosił królową o łaskę i próbował coś zrobić. I kiedy byli w ogrodzie, jeden z doradców, eunuchów królewskich, mówi, słyszałem, że Haman tej nocy wybudował szubienicę dla Mordochaja. Król mówi, to dobry pomysł, powieście go na niej. Kolejna Boża zasada, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I tu sytuacja się totalnie zmienia. To jest ten moment, kiedy próbuję jeszcze raz uświadomić wam i powiedzieć, w jak niezwykłym niebezpieczeństwie było ich życie. W jak niezwykłym niebezpieczeństwie czasami i może ciemnym miejscu jest moje i twoje życie. O gdybyśmy mogli przeczytać kolejne rozdziały naszego życia, jakże byłoby łatwo. Gdyby oni na początku wiedzieli, że ta historia tak się skończy. Jakie towarzyszyły im uczucia wtedy, kiedy nie widzieli tego, co się miało wydarzyć. Przesłanie dzisiaj dla nas to jest nigdy nie trać wiary i nadziei. W sytuacji, w której jesteś. Wszystko się zmienia. To jest czas, kiedy król cofa absolutnie rozkaz, który zrobił. To Mordochaja teraz czyni, jak czytamy, drugim po królu. Pamiętacie? Niedoceniony, gnębiony przez swojego wroga. Gdyby wiedział, że za kilka miesięcy będzie drugi po królu. Ale wtedy może siedział po nocach i płakał. Mówił, Boże, dlaczego tak jest? Wszystko się zmienia. Naród zostaje ocalony. Cały naród się cieszy. Wszyscy świętują. To jest niezwykła historia. To jest historia święta Purim. Od tego dnia w Izraelu po dziś dzień święto Purim jest najbardziej radosnym świętem w Izraelu. Czytają tę księgę rano i wieczorem. Gdybyście byli w Izraelu, w Jerozolimie, po dziś dzień są scenki i robione przez dzieci, przez dorosłych. Tych historii, które wam opowiadałem. O Esterze, Mordochaju i Hamanie, który z nienawiści zaplanował zniszczyć całkowicie Boży naród. Ale my, również my, dzięki temu, co dokonało się na krzyżu, jesteśmy Bożym narodem. I Bóg ma w nas upodobanie i Bóg nie pozwoli, żeby nas ktoś skrzywdził w taki bezsensowny sposób. To święto jest świętem radości, jak czytamy, dwa takie jeszcze fragmenty wam przeczytam. Dla Żydów nastał czas światłości, wesela i radości. Dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. We wszystkich prowincjach i miasta, dokądkolwiek rozkaz królewski, jego ustawa dotarła, panowało wesele i radość wśród Żydów. ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy wiele spośród ludów tych ziem przystąpiło do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami, przed wielkością i niesamowitością ich Boga, przed wielkością i niesamowitością naszego Boga, w którego wierzymy. W jakiego Boga wierzymy? Często stawiam to pytanie sobie i wam. Kim jesteśmy w Chrystusie? Kim jesteśmy w Bogu? Kolejny niezwykły fragment. Jest napisane, że Żydzi zyskali spokój od swoich wrogów. Troska zamieniła się w radość, a żałoba w dzień pomyślny. Aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego posyłania sobie darów żywnościowych. Robią to po dziś dzień. Święto Purim jest bardzo radosne i jeszcze dbają i obdarowują wszystkich biednych i ubogich. Wspominają tamtą historię, która wydarzyła się kilka tysięcy lat temu. Jak Bóg w niezwykły, niesamowity sposób zainterweniował w ich życiu. Bóg w niesamowity sposób chce zainterweniować również dzisiaj w twoim życiu. Wiem, że czasami jest to trudne przyjąć, że tak jest, ale te historie i wiele innych mówią o tym, że naprawdę tak jest. Bóg się nie zmienia, Bóg jest taki sam. Chciałbym przez tę historię wlać nadzieję w wasze serca, nadzieję i wiarę, że Bóg wie. Gdybyśmy wrócili, każdy z was mógłby pomyśleć o sytuacjach, które są niezrozumiałe w naszym życiu, tak jak w życiu Estery i Mordochaja. Ile rzeczy nie rozumiem w życiu, do ilu rzeczy nie potrafię się w ogóle, kiedy się pochylam nad nimi, mówię, Boże, nie rozumiem Cię. Boże, dlaczego tak jest? Tak jak wam mówiłem, kiedy nad tym myślałem, zrozumiałem jedną rzecz. Moją i twoją odpowiedzialnością jest zapisać dzisiejszą kartkę, dzisiejszą czystą kartkę. Kiedy jutro będzie poniedziałek, będziesz miał kolejną bardzo czystą kartkę, którą będziesz pisał. I to jest historia twojego, mojego życia. My jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem właśnie za dzień dzisiejszy. Mimo tego, że nie rozumiemy, naprawdę trwajcie przy Panu. Módlcie się i trwajcie, tak jak Mordochaj mówi, Estera, nawet jeśli ty zawiedziesz, ja wierzę w obliczu tej beznadziejnej sytuacji, że Bóg da rozwiązanie. Choć w tamtych czasach trzeba było być naprawdę nienormalnym, żeby wyznawać takie słowa. Myślę sobie, że w wielu naszych sytuacjach w życiu trzeba być naprawdę pozytywnie nienormalnym, żeby wyznawać, że Bóg jest moim Bogiem, że Bóg ma o mnie staranie i Bóg nie pozwoli, żeby w bezsensowny sposób stało się co złego. Mimo tego, że nie rozumiemy wiele rzeczy, ta historia nauczyła mnie i dała mi na nowo siły i wiary do tego, aby zawsze być blisko. I wierzę w to, że Bóg ma plan dla życia każdego z nas. Przez tę historię uczy nas tego, że On nigdy się nie zmienia. Tego, że On jest naszym Bogiem i On nie zapomina o nikim. Każdy z nas jest dla Niego bezcenny i ma niezwykłą wartość. Naszą odpowiedzialnością, Kościele umiłowany, dzisiaj jest być blisko Niego i powiedzieć Mu, Boże, ufam Ci. Boże, ufam Ci. Boże, nie rozumiem Cię, ale ufam Ci. Ufam Tobie, Ty jesteś moim Bogiem, Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię. Ty jesteś ten, któremu nic nie wymyka się spod kontroli, choć wydaje mi się, że czasami się coś wymyka. I tak dożyjemy do końca naszych dni, ponieważ jak każda historia musi mieć swój koniec. I żeby to życie na ziemi, tutaj w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach miało sens, to musimy je budować na Bożym prawie. Na tym, że ufamy Mu i wiemy, że On jedynie jest drogą, prawdą i życiem. Że On jedynie wie, co dla nas jest dobre. Choć czasami trudno mi się z tym pogodzić. Ale On wie i ufam Mu. I będę Mu ufał do końca moich dni.